Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moi. Czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś naszym gościem i prowadzącym program jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderat dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Witamy bardzo serdecznie księdza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie właśnie wszystkich słuchaczy tej audycji i pragnę zachęcić do tego, by wziąć do ręki Pismo Święte, bo będziemy pochylić się nad tekstami 15 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego. A więc teksty, które dzisiaj będą towarzyszyły, to jest pierwsze czytanie z Księgi Potocznego Prawa, rozdział 30, wersety od 10 do 14, fragmenty psalmu 19. Jako drugie czytanie posłuży tekst z listu świętego Pawła do Kolosan z pierwszego rozdziału, wersety od 15 do 20. A Ewangelia pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza z 10 rozdziału, wersety od 25 do 37. I jak zawsze, najpierw wysłuchamy właśnie tych tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, następnie do Ewangelii, a na końcu zajmiemy się tekstem drugiego czytania. Taką właśnie kolejność rozważania analizowanych przez nas czytań mszalnych posiada nam kontekst wydarzeń, do których one się odnoszą. Dzięki temu będziemy potrafili lepiej zrozumieć zawarte w nich przesłanie. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa Pana Boga, który do nas kieruje, a wcześniej wezmiemy pomocy Ducha Świętego.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w Księdze tego prawa. Wrócisz do Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy. Polecenie to bowiem, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i pełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko Ciebie, w Twych ustach, w Twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i poszczepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Nakazy Pana są radością serca. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko ze sobą. Przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Oto Słowo Boże. Aklamacja przed Ewangelią. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak się samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, Wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie. A jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie.
Księga Powtórzonego Prawa, z której pochodzi pierwsze czytanie, jest zbiorem 3 wielkich mów Mojżesza. Zbierał w nich wszystko, co się wydarzyło w czasie wyjścia z niewoli w Egipcie, łącznie z nakazami, jakie Bóg obwieścił swojemu ludowi. Mowy te wygłoszone zostały jeszcze przed przekroczeniem Jordanu i w pewien sposób miały tworzyć swoisty testament Mojżesza, którego śmierć została opisana na kończeniu tej księgi. Tekst, który usłyszeliśmy, pochodzi z 3 mowy, mającej charakter zachęty skierowanej do ludu, ale pozostał wierny Bożemu prawu. I to jest wątek, który bardzo mocno pojawił się w naszym tekście. Mojżesz wskazuje na różne czynniki, które powinny zachęcić do takiej postawy. Pierwszym elementem jest fakt, że prawo pochodzi od samego Boga. Nie jest więc to wymysł ludzki, ale powszechmogący stoi za tymi nakazami. Jest to rodzaj gwarancji dającej pewność, że kierowanie się tymi zasadami wyjdzie na dobre człowiekowi. Dlatego w przypadku odstępstwa Mojżesz wyraźnie nakazuje: wrócisz do Pana Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Wierność Bożym nakazom powinna cechować całe życie człowieka, wszystkie jego elementy. Co ważne, taka postawa nie jest ponad siłę człowieka, bo jak mówi Mojżesz, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Życie według przykazań jest dostępne dla każdego człowieka, niezależnie od jego wieku, pozycji społecznej czy stanu posiadania. Młody i stary, biedny i bogaty, zdrowy i chory, każdy może i powinien kierować się Bożym prawem. Bardzo ważną wskazówkę w tej kwestii przestrzegania przykazań przynosi nam zakończenie pierwszego czytania. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić, mówi Mojżesz. A zatem, żeby faktycznie żyć Słowem Bożym, potrzeba, aby było ono w naszych ustach. A więc nie tylko mamy je przyjmować, ale również głosić. Można wręcz powiedzieć, że dzielenie się Bożym prawem z innymi jest czynnikiem, który pomaga nam samym żyć według jego wskazań. To jest ciekawa zależność, ale wydaje się, że znajduje ona potwierdzenie w codzienności, bo często najlepszym sposobem nauczenia się czegoś, zmienia jakiejś trudnej prawdy, jest podjęcie próby wytłumaczenia tego zagadnienia innej osobie. I tak według Mojżesza jest również z prawem Bożym. Żeby właśnie według niego żyć, potrzeba, aby było ono na ustach, czyli aby było przekazywane innym. Drugim czynnikiem pomagającym je wypełnić według Mojżesza jest jego obecność w sercu. Jest to myśl, która powróci w innych miejscach Biblii, zwłaszcza w nauczaniu proroków Jeremiasza i Ezechiela. Ten pierwszy powie: lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego, poznają mnie. A Ezechiel doda w imieniu Boga: i dam wam serce nowe i ducha nowe tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Serce, według autorów biblijnych, jest siedliskiem życia. To ono jest źródłem każdego ludzkiego działania. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby było w nim obecne Boże prawo. Wartość prawa i jego obecność u człowieka podkreśla również psalm responsoryjny, na który złożyły się fragmenty psalmu 19. Psalmista woła: prawo pańskie jest doskonałe, podkreślając wielką wartość Bożych nakazów, które są źródłem mądrości dla przestrzegających je. Boże przykazania radują serce i olśniewają oczy. Są one cenniejsze nad złoto i słodsze od miodu. Te wszystkie określenia wskazują na ogromną wartość Bożego prawa i jego użyteczność dla życia człowieka. Wsłuchując się w te określenia, można powiedzieć, że prawo Boże nie tylko nadaje sens życiu ludzkiemu, ale nadaje mu również smak, czyli sprawia, że jego dobre przeżywanie daje człowiekowi satysfakcję. I ostatnia cecha prawa Bożego, na którą zwraca uwagę psalmista, trwa na wieki. Przykazania nie są czymś zmiennym, przemijającym, ale są one trwałe. Jest to ważne, bo dzięki temu możemy być pewni, że kierując się nimi na pewno idziemy dobrą drogą. I nie będzie tak, że pewnego dnia odkryjemy, że wszystko się zmieniło. Bóg i jego prawo są niezmienne, dlatego warto im zaufać. Ewangelia w pewien sposób kontynuuje nauczanie dotyczące Bożego prawa. Wszystko rozpoczyna się od wystąpienia uczonego w prawie, który kierując się niewłaściwymi pobudkami, próbuje zastawić pułapkę na Jezusa. Zbawiciel zdaje się nie przejmować niebezpieczeństwem, ale korzystając z okazji prowadzi swego adwersarza do zrozumienia ważnej prawdy. Najpierw, doceniając jego wykształcenie, pyta: co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Jako odpowiedź uczony przytacza przekazanie miłości Boga i bliźniego, co świadczy o jego dobrym przygotowaniu, ponieważ jest w stanie połączyć dwa teksty, które pochodzą z różnych miejsc, w jedno przekazanie. Dlatego spotyka się z pochwałą ze strony Jezusa, która jednocześnie jest zachętą do wprowadzenia w życie ukazanej prawdy. Próbując się wymówić, uczony stawia kolejne pytanie: a kto jest moim bliźnim? Odpowiadając na nie, Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, której według starożytnych teologów zawarta jest cała Ewangelia. Papież Franciszek, komentując ten tekst, powiedział: każdy z nas jest tamtym człowiekiem zranionym, a Samarytaninem jest Jezus. I uleczył nasze rany, przybliżył się, zatroszczył się o nas, zapłacił za nas. I powiedział swojemu Kościołowi: a jeżeli trzeba więcej, ty zapłać, jak wrócę, odpłacę. Ta przypowieść powinna być zachętą do okazywania miłosierdzia. Pokazuje ona, że wobec potrzebujących można przyjąć różną postawę. Można tak, jak kapłan i lewita, minąć go, nie chcąc stracić czasu, będąc zajętym swoimi sprawami. Ale można też tak, jak Samarytanin, zająć się potrzebującym, poświęcić mu czas, siły i pieniądze. W swoim nauczaniu papież Franciszek mocno akcentuje zakończenie tej przypowieści, w którym Jezus stosuje bardzo ciekawy zabieg w swojej rozmowie z uczonym w prawie. Papież tak to przedstawił: zakończywszy przypowieść, Jezus odwraca pytanie uczonego w prawie i pyta go: któryż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Odpowiedź jest w końcu niedwuznaczna. ten, który mu okazał miłosierdzie. Na początku przypowieści dla kapłana i lewity bliźnim był umierający. Na końcu bliźnim jest Samarytanin, który stał się bliskim. Jezus odwraca perspektywę. Nie należy klasyfikować innych, aby zobaczyć, kto jest bliźnim, a kto nie. Możesz stać się bliźnim kogokolwiek spotkasz w potrzebie i będziesz nim, jeśli masz w swoim sercu współczucie. To znaczy masz tę zdolność cierpienia razem z drugą osobą. Ta przypowieść jest wspaniałym darem dla nas wszystkich, a także zobowiązaniem. Każdemu z nas Jezus powtarza to, co powiedział uczonemu w prawie. Idź i ty czyń podobnie. Papież za Jezusem wzywa nas, abyśmy nie zastanawiali się, kto jest moim bliźnim, ale starali się być bliźnim dla każdego człowieka, którego spotkamy. Jest to bardzo ważna perspektywa, ponieważ nie jesteśmy w stanie zmienić świata, w którym żyjemy, ani ludzi, którzy nas otaczają, ale możemy zmieniać siebie samych. Możemy uczyć się kochać w każdej sytuacji, zgodnie ze słowami księdza Twardowskiego. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Drugie czytanie wydaje się zupełnie odbiegać od tematyki prawa, która była obecna w pierwszym czytaniu, psalmie responsoryjnym oraz Ewangelii, ponieważ jest nim hymn ku czci Chrystusa mówiący o Jego roli w tworzeniu i o tym, czego dokonał, kiedy stał się człowiekiem. Według komentatorów jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych przykładów poezji wczesnochrześcijańskiej. Początkowe jego wersety wskazują, że Jezus jest obrazem Boga, worodnym wobec każdego stworzenia, a więc jest nowym Adamem. Mamy tu wyraźne nawiązanie do opisu stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju, gdzie czytamy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jednak na tym nie kończy się rola Chrystusa, ponieważ jest on kimś więcej, bo w nim zostało wszystko stworzone i wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. W ten sposób autor hymnu podkreśla, że Jezus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, aby w dalszej części skoncentrować się na wychwalaniu misterium zbawczego Chrystusa. Śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Jezusa doprowadziły do pojednania ludzkości z Bogiem, do wyzwolenia z niewoli grzechu i pęd śmierci. A zatem Chrystus jest idealnym Adamem, który w pełni swego człowieczeństwa objawia doskonałość i władzę samego Boga wobec świata. Jest więc obrazem niewidzialnego Boga, ale równocześnie drogą prowadzącą do pełnego pojednania z Nim. I właśnie w tym miejscu dochodzimy do punktu stycznego z analizowaną przez nas przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Przypomnijmy raz jeszcze słowa komentarza papieża Franciszka, wypowiedziane w czasie jednej ze mszy w domu świętej Marty. Każdy z nas jest tamtym człowiekiem zranionym, a Samarytaninem jest Jezus. I uleczył nasze rany, przybliżył się, zatroszczył się o nas, zapłacił za nas i powiedział swemu Kościołowi, a jeżeli trzeba więcej, ty zapłać, jak wrócę, odpłacę. Jezus swoją męką i śmiercią zapłacił za nasze grzechy. On nas pojednał z Bogiem, dzięki temu życie przekazaniami nabrało nowego sensu. Teraz jest to wyraz naszej miłości do Boga. Przez przestrzeganie przekazań pokazujemy, jak bardzo nam zależy na bliskości z Nim. Są one zewnętrznym wyrazem naszej wewnętrznej postawy. To w ich realizacji możemy zobaczyć, na ile w naszych sercach jest obecna miłość. Bo łatwo powiedzieć, że kochamy. Ale to dopiero nasze czyny pokazują, na ile nasze deklaracje są prawdziwe. Thank you. Liturgia Słowa 15 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego ukazała nam ogromną wartość Bożego prawa, które jest dane nam, abyśmy mogli być bliżej Boga. Rozmowa Jezusa z uczonym w prawie, a także przykład Jego życia wskazały, że Boże prawo w sposób szczególny realizuje się w przekazaniu miłości Boga i bliźniego. Jest to szczególna droga i zadanie Kościoła naszych czasów. Jedną z form odpowiedzi na to wezwanie jest wolontariat, czyli bezinteresowna troska o ludzi w potrzebie, chorych, samotnych, biednych, uzależnionych i bezradnych. To ten rodzaj służby przypomina słowa samego Pana Jezusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Uczy on ponadto, jak mówił Jan Paweł II, wzajemnego noszenia brzemion i odrzucenia pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezdenne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. Aby zobaczyć, na ile jest możliwe w naszej codzienności, zachęcam do próby odpowiedzi na pytania. Czy próbuję, jako wolontariusz, bezinteresownie nieść pomoc i służyć innym? W jaki sposób to czynię? Czym już teraz mogę podzielić się z potrzebującym? W jaki sposób mogę się zaangażować w akcje charytatywne Kościoła? Oczywiście, mile widziane są również wszelkie świadectwa mówiące o byciu miłosiernym Samarytaninem bądź o doświadczeniu spotkania z osobą, która właśnie w taki bezinteresowny sposób potrafiła przyjść nam z pomocą.
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Dziś czytanie z 15 niedzieli zwykłej, rok C. Naszym gościem, gospodarzem programu Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Maciej Basiuch, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator działa biblijnego w archidiecezji katowickiej. Czas na Państwa refleksje, dzielenie się Słowem Bożym, pytania. Numer do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. I telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Prosimy, aby też radio wyłączyć, by ono nam nie zakłócało komunikacji przez telefon. Tego, co Państwo chcecie do nas powiedzieć, prosimy się też przedstawić i podjąć temat. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Urszula. Chciałam się podzielić takim moim życiowym doświadczeniem. Zawsze miałam taką potrzebę pomagania, ale często kosztowało mnie to spóźnieniem do pracy czy jakimiś takimi konsekwencjami i bardzo miałam taki z tego powodu często problemy. No i z pewnego czasu zaczęłam się psychologią, bo w związku z pracą miałam kontakty. I tak zaczęłam różne książki czytać, księdza Deitchera na przykład. I jakoś tak zaczęłam to wiedzieć, że to tak można poukładać, to powinno być tak. No i tak zaczęłam, starałam się tak żyć. Ale to było takie, żeby skrócić, po prostu nie był to dobry okres, bym powiedziała. I jakoś od niedawnego czasu zawsze starałam się pomagać, ale tak rzuciłam wszystko, jak mi powiedziała, na głęboką wodę i każda sytuacja, która się jakoś nadarza bezdomni, potrzebujący, gdzieś tam zawsze słowo, czy nawet tak gdzieś, gdzie trzeba po prostu jak gdyby tego Boga ukazać, to zawsze to robię. No i ostatnio miałam takie 2 tygodnie temu, może nie pamiętam, 3, będąc w Warszawie na dworcu centralnym, idąc z kuzynką, podszedł człowiek i chciał pieniądze, młody człowiek, powiedział, że na jedzenie. Ja powiedziałam, że pieniędzy to panu nie dam, ale proszę pójdziemy. Zostawiłam kuzynkę, tak jak chciałam, nic nawet nie mówiąc, i poszłam z nim szukać miejsca, gdzie by można było coś kupić. No i kupiłam mu do jedzenia, oczywiście pozwoliłam, zapytałam go, poradziłam mu też, żeby zbliżył się, żeby poszedł, bo powiedział, że jest swoje zwierzę gdzieś, że stracił pracę, ale widziałam, że był pobijany, zapytałam, czy pije. Mówi, że bo nie wygląda na alkoholika, to młody człowiek jeszcze bardzo, około 30 lat. I powiedział, że stracił pracę i teraz tak no właśnie nie ma co z sobą zrobić. No i pobłogosławiłam go, podałam mu rękę i powiedziałam, żeby poszedł do najbliższego kościoła i szukał pomocy, żeby nie zostawił siebie. Także że Bóg jest wszędzie, będzie mu pomagał i że po prostu tak się rozstałam i byłam bardzo zadowolona z tego.
Dziękujemy bardzo, pani Urszulo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani Urszulo za ten przykład właśnie świadectwa bycia takim miłosiernym Samarytaninem. Pani poświęciła, można powiedzieć, swoją relację z kuzynką. Na chwilę ją zostawiła, znalazła czas do tego młodego człowieka w potrzebie. Pomogła mu bardzo konkretnie, wskazała też jakieś dalsze kierunki. Myślę, że to dobry przykład, dobra zachęta też dla każdego z nas, byśmy nie bali się pomagać. Możemy to robić. Pan Bóg nas będzie w tym prowadził.
Mam pytanie, może następne telefony, o tą księgę powtórzonego prawa, bo nieraz ludzie dystansują się, nie do końca może zwracają uwagę, że Słowo Boże daje zbawienie, to Słowo Boże jest wymagające, a w księdze powtórzonego prawa tak bardzo jasno otrzymujemy informację, że to nie jest tak, że właśnie w niebie, za morzem, gdzieś bardzo daleko, odległe, to słowo dla twojego życia, ale właśnie w twych ustach, w twoim sercu byś je mógł wypełnić. Może właśnie nieraz nie do końca sobie zdać sprawę. Szukujemy u różnych ludzi porady, szukamy różnych wskazówek. Na ile potrafimy, jaki ksiądz ma też takie doświadczenie, chociażby z dzieła biblijnego, ludzie kierują się Słowem Bożym w swoim życiu i traktują je tak bardzo poważnie, na serio.
Myślę, że takich osób jest coraz więcej, które właśnie na serio traktują Słowo Boże. Oczywiście nie można też pójść w jakąś skrajność, jakieś takie bardzo literalne traktowanie tekstu biblijnego. Trzeba zawsze, że tak powiem, wziąć jeszcze pod uwagę to, że to słowo powstało w bardzo konkretnych warunkach, realiach i trzeba je odczytywać zgodnie z tymi realiami. Natomiast dokładnie przez to słowo Bóg nas mówi. I to jest doświadczenie wielu osób, nie tylko w dziele biblijnym, ale również w różnych wspólnotach, grupach, które w naszych parafiach są. Ludzie czytają Słowo Boże, coraz więcej osób sięga do czytań mszalnych i to widać w kościele, że mszą, oni mają otwarty czy Oremus, czy jakieś inne te wydawnictwa, które po prostu podają teksty czytań mszalnych i po prostu przygotowują się do Eucharystii przez to, że rozważają teksty czytań, które będą na mszy świętej. I na pewno w tym momencie inaczej zupełnie słowo do nich dociera się mszy świętej, a potem bardzo konkretnie realizują w swoim życiu, starają się.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Bogu niby pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Maciek, ja tak chciałbym powiedzieć takich parę przykładów tutaj, co pani w chwilę mówiła. Przykład sprzed roku, kiedy byłem na wakacjach i od tego się w sumie zaczęło, wcześniej wiadomo, były inne sprawy, ale powiem tak uczciwie, po 25 latach wróciłem do Pana Boga, Pan Bóg mnie przyjął z powrotem. Rok temu będąc na wakacjach w pewnej restauracji w Jeleniej Górze, było to dość dziwnej sytuacji. Byłem z moją córką, z moją panią i z nimi sobie spożywaliśmy obiad. I podszedł do nas człowiek, no w stanie, no jakby to ktoś powiedział, dziwnym, tak? No człowiek, no wiadomo, wyglądał jak wyglądał, nie, i na to się nie patrzyłem i zapytał się, czy mógłby coś dostać do jedzenia. No bo po prostu powiem tak, oddałem mu całą porcję jedzenia, którego miałem, bo jeszcze go nie zacząłem. Nagle usłyszałem komentarz od pani, która to obsługiwała. Panie, ale ten człowiek to tak i tak tutaj na rozrób, ale to i tamto. Ja odpowiedziałem bardzo krótko. O tym wszystkim, co opowiadam w życiu, odpowiedziałem głodnego nakarmić, pragnącego poić. Z tamtej pory mam wiele takich sytuacji i po prostu podzieliłem się z nim, podziękował, chciał wyjść, zjeść na zewnątrz. Taki inny pan mu zwrócił uwagę, niech pan tutaj normalnie zje jak człowiek, tak? Wszyscy później zdziwieni, dlaczego to zrobiłeś? Wszystko, co dostałem od Pana Boga i tym się staram dzielić, o ile mogę. Tak? Bo są dziwne sytuacje, czasami mi brakuje, ale często mam ostatnio przypadki, podobne jak pani, podchodzą do mnie ludzie i mówią, zbieramy na jedzenie, mógłby pan rzucić to złote i tak dalej. Ja mówię krótko, nie daję pieniędzy na ulicy, ale mogę kupić. Starbadek, właśnie ten człowiek, no około 30 paru lat, ciut młodszy ode mnie, ja mam ponad 40, to samo, mówię, czy mógłby dostać? Mówię, nie, mogę kupić, poszedłem, mu kupiłem, podziękował, ja jemu podziękowałem, to ja mu tak z nim chwilę porozmawiałem i mówię, człowiek z Boga. A mówię, on do mnie powiedział tak, wierzę w Boga, ale do kościoła nie chodzę. A mu mówię, wiele lat temu myślałem podobnie. Wiele lat temu podobnie myślałem. Ja zmieniłem swoje podejście, powiedziałem, wiara katolicka jest dla mnie najważniejsza w kierunku do Pana Boga. To jest, nie wiem, czy to jest, jestem samarytaninem, nie wiem, ale już po prostu nie umiem się nie podzielić, jeżeli ktoś jest w potrzebie. To tyle ode mnie. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy mojemu imiennikowi. To dobrze, że są tacy macieje na świecie, którzy potrafią się właśnie z nimi podzielić, że potrafią przyjść z pomocą. A teraz myślę, że to, co już tam tutaj pan Maciej podkreślał, najpierw była pomoc, najpierw było nakarmienie tego człowieka, potem było też zapytanie o coś więcej, o to, co jest gdzieś tam głębiej. Czy ty wierzysz w Pana Boga? Ale najpierw trzeba przyjść z pomocą w tym takim miarze po prostu materialnym. Bo trudno zaczynać od tego, że po prostu mówimy o wierze, o Panu Bogu, a ten człowiek jest głodny. W momencie, kiedy go nakarmimy, możemy go pytać, czy po prostu potrzebuje czegoś więcej. Bo często za tym takim głodem fizycznym jest też ukryty głód Pana Boga, głód czegoś więcej. I myślę, że świadectwo do spotkania z takim człowiekiem, który przyjdzie z pomocą, jest najlepszą drogą do tego, żeby ktoś mógł wrócić do Pana Boga, że mógł ponownie z nim zacząć być.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja, szukając słowa Bożego.
Witam, mam na imię Jan. Proszę siebie, ja tą przypowieść o tak zwanym miłosiernym Samarytaninie, ja ją interpretuję troszkę inaczej. Otóż jakby to źle nie zabrzmiało, ale mi się wydaje, że tutaj miłosierdzie Boże, mówiąc w cudzysłowie, jest tylko tłem. Głównymi bohaterami to jest właśnie kapłan i pomocnik kapłana Lewita. Otóż według mnie ten kapłan szedł do świątyni na swój dyżur. Co on sobie pomyślał, gdy zobaczył tego pobitego człowieka? Obrudzę się jego krwią, jego wydzielinami. Stanę się w sensie takim rytualnym, nieczystym. Nie będę mógł pełnić swoich obowiązków kapłańskich. Nie będę mógł kadzić ołtarza. A przecież Bóg jest najważniejszy. A jak Bóg jest najważniejszy na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Nie będę mógł się modlić w świątyni. A kto się modli, jak wiadomo, kto się modli, ten zbawi. I zostawił tego nieszczęśnika właśnie ze względu na swoje obowiązki. Na świątyni się modlił. Panie Boże, spraw, aby ktoś zaopiekował się tym nieszczęśnikiem. No i wracając ze swojego dyżuru do domu, zaszedł nawet do karczmy, tam się rozpytywał o niego. Kasman powiedział, nie sobie ksiądz wyobrazi, że ten Samarytanin, ten pies nim się zaopiekował i nawet dał mi dobrze na to zarobić. Kapłan sobie tak duchu zadowolony sobie pomyślał, Panie Boże, chyba dla Ciebie jestem szczególny, skoro wysłuchałeś mojej prośby. A rewolucyjność tej przypowieści polega na tym, że Pan Jezus tego wprost nie mówi, ale tu właśnie, tu na ziemi, nie, mówię to w pewnym sensie, Bóg nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest Twój bliźni, bo tylko poprzez swojego bliźniego możesz się zbawić. To jest taka moja refleksja.
Dziękujemy Panie Janie.
Dziękuję Panie Janie. To pierwszy raz spotkałem się z taką interpretacją. Myślę, że jest bardzo ciekawa. Choć bałbym się w tym kierunku po prostu rozwijać tą przypowieść. Oczywiście, zgadza się. Pewnie motywacją dla kapłana i lewity, że nie pomogli, było to, żeby zachować czystość rytualną. Ale myślę, że Pan Jezus w całej tej przypowieści, w ogóle też w swoim nauczaniu, on bardzo wyraźnie jakby zmienia ten porządek, pokazuje, że nie tyle chodzi o czystość rytualną, ile chodzi o faktyczne spotkanie z Panem Bogiem. A spotykamy się właśnie z Panem Bogiem przez drugiego człowieka. To nam bardzo wyraźnie pokazuje przekazanie miłości Boga i bliźniego, że spotkać się z Bogiem, musimy najpierw spotkać się z człowiekiem i być gotowym mu służyć.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Małgorzata ze Stanów Zjednoczonych dzwoni. Ja chciałam się podzielić świadectwem naszego 18-letniego syna, który jest bardzo wierzący i który nas uczy wiele. W czasie wakacji któregoś dnia zapytał mnie, mamuś, czy mamy coś do kanapek. Ja mówię, oczywiście, że mamy. Ja mówię, weź sobie tam zrób lunch. I wyszłam na chwilę, robiłam coś w ogródku, przychodzę. Ku mojemu zdziwieniu widzę, chyba było 5 kanapek zrobionych z napisem po angielsku błogosławionego dnia, niech Cię Pan Bóg błogosławi. I kiedy zobaczyłam te kanapki, to wiedziałam, że idzie do ludzi bezdomnych na Manhattan. Rozpłakałam się, łzy leciały mi, wyszłam z kuchni, nie chciałam mu tego pokazać, że zobaczyłam to. I później, kiedy przyszedł właśnie po tej wędrówce południowej, ja mówię, Mateusz, ja mówię, chciałam się zapytać, gdzie byłeś, on mi, mamuś, poszedłem do biednych, poszedłem do tych, którzy siedzą na ulicy. Mówi, wiesz, bo kiedyś chodziłem i patrzyłem, jak co niektórzy wrzucają pieniądze, dolara, czy tam parę groszy, ale mówi, czy się ktoś zastanawiał nad tym, że ci ludzie nie potrzebują tak naprawdę tego dolara, tylko potrzebują, żeby im uścisnąć rękę, zapytać, jak się masz i popatrzeć w oczy. Mówi, i ty sobie nawet nie wyobrażasz, jak wręczałem im tą kanapkę, jak podawałem im rękę, jak oni patrzyli we mnie. Mówi, to jest największe szczęście. Także chciałam się podzielić tym świadectwem właśnie, jak dzieci potrafią uczyć swoich rodziców miłości do bliźniego, miłości do Boga. Jest to w tym wszystkim bardzo piękne, bo mówi się, że za granicą nie ma ludzi wierzących. Są. I tego my, Polacy, jesteśmy przykładem. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Tak, może się za... upraszcza nieraz, prawda, Pani Bożato, że nie ma ludzi wierzących.
Są naprawdę i ludzi otwartego serca, ogromnej miłości.
Pozdrowienia dla rodziny, dla syna.
Dziękuję serdecznie.
Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Dziękuję za to świadectwo. No, jak to powiedziała Pani Małgorzata? Niekiedy dzieci uczą swoich rodziców, jak właściwie postępować, jak właściwie żyć. A myślę, że my wszyscy musimy się tego uczyć. O tych właśnie, którzy potrafią pomagać innym. I myślę, że dzięki dzisiejszej audycji my też możemy jakby tego się nauczyć. Znaczy, że są takie osoby, że można pomóc, że nie trzeba tego się bać.
W Radio Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się do najbliższej niedzieli. Będzie to już 15. niedziela zwykła. Naszym prowadzącym jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator działu biblijnego w archidiecezji katowickiej. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam księży i chciałam...
Pani się nam przedstawi.
Tak, Laurencja z Przyszowic.
Dziękuję.
I chciałam powiedzieć, jak można pięknie pomóc takim dzieciom z domu dziecka, że pomagałam przez 3 lata. Z naszego biura było ogłoszenie, z biura projektowego. Ja zgłosiłam się do pomocy. Udzielałam tym dzieciom lekcji z języka polskiego, geografii, rosyjskiego. 8 dzieci doprowadziłam do pierwszej komunii świętej. Wszystkie formalności im pozałatwiałam. Z tymi dziećmi szukaliśmy tych rodziców. Zaprosiliśmy ich pięknie do kościoła, do Gliwic, do katedry świętego Piotra. Rodzice przyszli na pierwszą komunię, później przyszli do domu dziecka, sobie porozmawiali z tymi dziećmi, zrobili sobie zdjęcia i później była taka dziewczynka, bardzo poniewierana przez swoich rodziców, przychodziła po odwiedzinach od rodziców, taka niewyraźna, ja to zauważyłam i nasze biuro projektowe prowadziło kolonie. Ja tej dziewczynce zorganizowałam kolonię w Szczyrku na 2 tygodnie. Wzięłam urlop i nie dopuściłam, żeby to dziecko było w czasie wakacji u tych rodziców, żeby dalej się tam nie niszczyło. I uważam, że zrobiłam takie piękne świadectwo i do dzisiejszego dnia bardzo to wspominam i nie żałuję i bardzo się cieszę. I jedną dziewczynę na rynku w Gliwicach kiedyś spotkałam, ja już ją nie poznałam, bo ona już starsza, ona mnie poznała, jak one mi dziękowały. Jak ja już wchodziłam do domu dziecka, one się tak cieszyły, że na dole się stały. Ja zawsze całą torbę cukierków nakupiłam, zawsze im najlepsze stopnie dawałam, bo one były poniewierane przez szkołę. Ja chodziłam na wywiadówki do szkoły, bo takie tymi dziećmi poniewierają. Jedna dziewczynka miała zostać, załatwiłam jej to i przeszła, no więc myślę, że każdy powinien zacząć i pomagać człowiekowi, zainteresować się człowiekiem. Serdecznie księży wszystkich pozdrawiam, a jeszcze chciałam powiedzieć, że mój ojciec był profesorem w Gliwicach w szkolnictwie i miałam taką okazję z tymi nauczycielami te dzieci bronić w tej szkole i później naprawdę tymi nauczycielami tymi dziećmi się zainteresowali i bardzo im później pomagali. I serdecznie księży pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani.
Dziękuję Pani Laurencjo. No i kolejny sposób pomagania. Nie tylko jedzenie, nie tylko tam pomoc finansowa, materialna, ale czy pomoc w nauce. Myślę, że to jest taki też ważny czynnik i tym wielokrotnie możemy pomóc, bo to dzisiaj sporo jest osób, które mają jakieś problemy z nauką, a więc możemy im przyjść pomocą również w ten sposób. I tak słyszeliśmy, jak pani Laurencja mówiła, że potem dzięki tej pomocy w nauce też doszło do tego, że po prostu pojawiła się kwestia wiary, przygotowania do pierwszej komunii. A więc zawsze z tą naszą pomocą ostatecznie myślę, że warto, żeby ona prowadziła do Pana Boga.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia, witam serdecznie księży tutaj.
Dziękujemy.
I wszystkich słuchaczy. Ja myślę, że właśnie trzeba zawsze pamiętać, że nie należy tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie upraszczać tylko do, jak my tu mówimy, do pomocy materialnej. Dlatego, że właściwie to w sumie tak naprawdę to wcale nie jest to najważniejsza sprawa. Popatrzmy, jak to pięknie wyszło tutaj, gdy pani z USA opowiadała o swoim synu, jak on dawał tą knapkę tym bezdomnym na Manhattanie, a przecież jakie on odczuwał wtedy to szczęście, prawda? A nie chodziło przecież tu o tą kanapkę, tylko że ci ludzie poczuli, że ktoś ich traktuje jak ludzi. Z godnością człowieka, a tam w takich państwach, gdzie jest taki, no powiedzmy sobie, krwiożerczy jeszcze może XIX-wieczny kapitalizm, zwłaszcza tam, często spotykamy właśnie takich właściwie wyrzuconych gdzieś na obrzeża ludzi, którymi się właściwie nikt nie interesuje, są właściwie jak gdyby skazani na straty gdzieś, jak jakieś śmieci walają się po prostu. I tutaj jest to najważniejsze, żeby potraktować człowieka jak człowieka z godnością, właśnie podać rękę, czy porozmawiać. To jest właśnie najważniejsze. Nawet papież Franciszek też to właśnie podkreślał, że tu nie chodzi w pierwszym rzędzie o tą pomoc materialną, jak my to rozumiemy. Zresztą słowo miłosierdzie to przecież pochodzi od słowa miłość. To wynika z tej miłości wielkiej. I popatrzmy, że przed chrześcijaństwem nie było takiego właśnie traktowania człowieka z jego godnością. Taką jak zaczęło się właśnie od przyjścia Chrystusa na świat. Od tej nowej, od tej po prostu nowiny, prawda, od tej chrześcijańskiej. Także to jest właśnie najważniejsze. I te właśnie sposoby pomocy mogą być różne. I popatrzmy, że przecież ten człowiek tam, tak prawda, znaleziony przez tego Samarytanina, to był, mógł być to przecież człowiek bardzo bogaty i właśnie dlatego mógł być właśnie przez tych łupieżców tam, prawda, obrabowany. I właśnie popatrzmy, że właśnie często bardzo ludzie bardzo bogaci są właśnie w potrzebie, bo ta potrzeba to nie oznacza potrzeby materialnej, tylko każdą potrzebę. Czy to człowiek chory, czy to człowiek często właśnie jakieś problemy mający, że nie wie właściwie po co żyje, bo często ludzie bogaci tak się zapamiętują w tym bogaceniu się, że po prostu zapominają, po co w ogóle człowiek żyje i jaki sens ma życia. I oni są często bardziej, o wiele bardziej nieszczęśliwi niż tak zwani ludzie biedni, o czym świadczą choćby te tak zwane rankingi państw, w których ludzie czują się szczęśliwi. Popatrzmy, że to często są państwa właśnie bardzo biedne. Tam ludzie są właśnie czują się szczęśliwi. Tak jak to ludzie w Ameryce Południowej mówią, że bogaci mają zegarki, a my mamy czas. Przypomnę jeszcze już na koniec, że co mówił nasz wspaniały prymas tysiąclecia, że czas to miłość, a wcale przecież nie pieniądz. Czyli nie pieniądz, nie ta pomoc materialna, ale najpierw porozmawiajmy z tym biednym człowiekiem, nie wiadomo jakie on ma potrzeby, o co mu chodzi. To wcale, często nie są wcale potrzeby materialne, bo Polska wcale nie należy już do tych państw biednych, no zwłaszcza od kilku lat, to już tak... Zresztą nie a propos polityki, ale tak w ogóle rzeczywiście. No to ile ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani Leszku, ale to myślę, że też jakby bardzo mocno płynie z samej przypowieści, którą mówi Jezus. Bo jeżeli patrzymy na to, co jest mówi o tym Samarytaninie, on podszedł do tego człowieka, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, potem wsadził na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego dnia zaś wziął 2 denary i dał gospodarzowi. A więc co najmniej jeden dzień, można powiedzieć, ten Samarytanin spędził sam na sam z tym potrzebującym człowiekiem i usługiwał mu. A więc bardzo wyraźnie można powiedzieć właśnie, dostrzegł jego potrzeby, był z nim, był dla niego, poświęcił mu swój czas. Też pewnie to dotyczyło jakiejś tam rozmowy, ustalenia pewnych rzeczy. A więc już sama ta przypowieść uczy tego, że pomoc musi przyjmować bardzo różne formy i nie chodzi tylko o wymiar materialny.
Radio Maria, proszę
niech
bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
To jest zawsze.
Tu Katarzyna z Kujawsko-Pomorskiego. Ja mam takie wątpliwości, ponieważ bardzo często na komórkę przychodzą SMS-y do mnie albo wręcz telefony, że potrzebują na przykład na chore dziecko, czy na coś matki, a ja nie jestem pewna, czy to nie jest wykorzystane w złej intencji, czy to ktoś nie chce na tym zarobić. Nie jestem taka pewna, jak to wiedzieć, jak to rozpoznać, ten cel jest właściwy. Albo na przykład zdarzało się, że kupiłam coś do jedzenia, cyganka siedziała z dzieckiem, a jak ja kupiłam i podałam dziecku tam do jedzenia bułeczki, takie tam ciasteczka, to ona do tego synka powiedziała, że nie, że on chce pieniędzy tylko. No jak to tak można? To znaczy, że to dziecko naprawdę nie jest takie głodne, jak z reguły nam się wydaje. Czyli jak podejść do takiej sytuacji? Komu pomagać, komu nie? Tego my nie wiemy. Jednego razu też taki człowiek podszedł do mnie.
Pytanie, jak to rozważyć, prawda, w
tak.
sercu?
Na moją posesję ja byłam bardzo zdenerwowana, ponieważ miałam dużego psa, ten pies sztykał, a ten gość miał tak rękę w rękaw wtulony, jakby miał nóż tam w tym rękawie. I ten pies szczeka na niego, mówi, to na mnie nie szczekaj. A mówię, proszę pana, pies jest od tego, żeby szczekał, ale niech się pan do mnie tak nie zbliża, bo ja nie jestem pewna, co on zrobi, nie? No on chciał wody. Ja mu dałam to z zakupki, wypił. Być może był głodny, bo miałam naleśniki usmażone na talerzu i chciałam się zawołać, żeby przyszedł jeść. A on, pani placki, a ja mówię, pan my z głodu, proszę, dałam mu i poszedł. Wyszedł na chodnik i spadły mu placki, podniósł i jadł. Czyli nie wiedziałam, co robić, bo tak z jednej strony nie byłam pewna, co on ma w tym rękawie, nie? A z drugiej strony widziałam, że jest głodny. Ale poszedł, później się dowiedziałam, że cyganie, coś rumuńscy nocowali w lasku opodal i się tak zastanawiałam, a mąż mówi do mnie, nigdy nie wpuszczaj do mieszkania, ponieważ może ci coś zrobić, ty nie wiesz, co to jest, a męża nie było w tym czasie. No ja byłam po prostu zdeterminowana, nie wiedziałam, co mam zrobić. Jakoś mi się udało z tego wybrnąć, że on poszedł jednak dalej, ale ile to było strachu, ja byłam sama w domu. No to takie przykłady, więcej takie się zdarza, na ulicy podchodzi, że chce pieniędzy na przykład, bo nie ma na autobus, a później się dowiaduje, że od kilku osób już domagał się tych pieniędzy, bo kilka osób już mi mówiło, nawet z rodziny, że to jest ten sam gość, który notarycznie chodzi i żebrze. A ja nie wiem, czy on na alkohol nie potrzebuje. Tego jest trudna sprawa, nie? Jak to rozwiązać ten problem? Bo chętnie daję, jak widzę, że naprawdę jest jakaś konieczna potrzeba. Ile razy mogę, to pomogę. No i to wszystko. Dziękujemy. Bym chciała jeszcze pozdrowić całe Radio Maria, wszystkich pracowników. On jest dyrektorem wszystkich kapłanów. Wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia.
Błogosławieństwa
Bożego.
Bóg zapłać.
No pani Katarzyna stawia właśnie bardzo trudne pytanie, na które chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast to, co pojawiało się wcześniej w naszej audycji, co wiele osób podkreślało, że rzadko dają pieniądze, a najczęściej po prostu kupują coś do jedzenia, dają właśnie faktycznie już potem konkret, jedzenie. Tak samo takie osoby, które jak ktoś przychodził prosić o pieniądze na bilet, to proponowały, że z nim po prostu pójdą i ten bilet po prostu kupią. To jakby daje nam taką większą pewność, że te pieniądze zostaną w dobrym kierunku wykorzystane. Na pewno myślę, że jeżeli chodzi o jakąś tam pomoc osobom chorym, jakieś tam zbieranie pieniędzy w różny sposób, to tutaj trzeba bardziej patrzeć na organizację i tutaj bardziej jakby jakimś zaufanym organizacją, chociażby w naszym przypadku Caritas, i przez Caritas można na pewno iść tam wspomóc osoby potrzebujące. To daje jakąś taką większą pewność, taką moralną, że nasze pieniądze nie idą w złym kierunku.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć, że też spotkałam się z tym, że czekałam po prostu na autobus i taki człowiek z akcentem świadczącym, że to sąsiadujący z naszym krajem, i zauważyłam, że on jest głodny. No i tak wspomogłam go tak, tą niewielką ofiarą, że tak powiem. Ale ja chciałabym powiedzieć, bo tutaj mowa była o różnych formach pomocy. A jak to nazwać to, że napada się na katolików na ulicach i obrzuca wyzwiskami, a również to, co słyszałam na ojca dyrektora, już było podane do publicznej wiadomości. Straszne obraźliwe słowa, że to się w ogóle w głowie nie mieści. I to jak z tym fantem po prostu postępować, no. To takie pytanie moje. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję pani. Szczęść Boże.
Znaczy, no tutaj wybiegamy poza jakby tematykę naszej audycji. Natomiast myślę, że mamy być gotowi do tego, żeby pomagać innym, nie oczekując tego, że wszyscy będą kochali i wszyscy będą chwalili. Pana Jezusa też nie wszyscy kochali, nie wszyscy chwalili. Nawet możemy powiedzieć więcej, że zabili go. A mimo to Jezus do końca był dla innych, do końca służył innym i tak samo przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wysłużą nam zbawienie. A więc gdybyśmy mieli tylko pomagać tym, którzy są dla nas dobrzy, to bardzo niewiele. Musimy po prostu być gotowi pomagać również tym, którzy nas nie kochają, a nawet wręcz nienawidzą.
Proszę bardzo, Radio Maryja, szukaj słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszednica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego i gościa dostojnego. Ja chciałam tylko powiedzieć, że słuchając tych wypowiedzi, tak miałam taką... Wspomniałam biskupa Kraszewskiego z Kamionka, świętej pamięci. On chodził w takich bardzo skromnych, po prostu nie dbał specjalnie o siebie, zawsze patrzył na innych i tych ludzi, którzy podchodzili, zawsze obdarowywał. Czy jedzeniem, czy nawet jakąś groszem. I te panie, niektóre takie bardzo, bardzo, które często bywały w kościele, modliły się, mówiły: księże, biskup, proszę nie dawać, bo to może na alkohol. A on mówił tak, z wielką godnością. On miał taki potężny głos i taki był, nigdy go nie zapomnę. Ja im daj na chleb, a co oni z tym zrobią, to sprawa ich sumienia. I dla mnie analiza To znaczy ja wiem, że teraz są, przyjeżdżają, no to panie mówiły, że z innych krajów, że Rumunii czy ktoś tam i żebrzą. Ale jałmużna była od wieków. I na przykład wydaje mi się, że jeżeli człowiek nie zbiednieje i wrzuci cokolwiek albo spyta człowieka o to, czy czegoś mu nie potrzeba, czy kanapki, czy bo nic się nie stanie i nie trzeba tego, to znaczy wzorcem, powtarzam, jest dla biskup Kraszewski, można z tym dyskutować oczywiście, ale nie można analizować, bo tak mi się wydaje, że jest sprawa tej godności tego też człowieka, bo on też ma swoją godność i w każdym człowieku jest Chrystus. I to jest właśnie ten dylemat. Serdecznie pozdrawiam, serdecznie i wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy, z Panem Bogiem.
No tak właśnie jest, jak mówi Pani Maria, że po prostu nie można generalizować, a trzeba też dostrzegać dobrą stronę w każdym człowieku. Natomiast myślę, że wiele osób dzisiaj po prostu jakby właśnie chce też mieć taką pewność, że w dobrym kierunku idą ich działania. I myślę, że to nie jest nic złego, że jeżeli po prostu możemy, mamy czas, mamy możliwości, zamiast dać pieniądze, po prostu z tą osobą pójdziemy, kupimy jej coś do jedzenia. Tym bardziej, że to daje też okazję do tego, żeby z tą osobą pobyć. No bo dać pieniądze to zajmuje bardzo krótki moment czasu. Natomiast, żeby po prostu pójść do sklepu i coś kupić, to już wymaga trochę więcej od nas zaangażowania. No i też jest po prostu jakby więcej okazji do tego, żeby jakby usłyszeć historię życia tego człowieka. A to też żeśmy chociażby w tym opowiadaniu pani Małgorzaty o jej synu, to właśnie gdzieś tam spotkanie z drugim człowiekiem jest tym takim bardzo ważnym czynnikiem, który pomaga nam no, w tym byciu dla innych z innymi, ale daje nam też pewną satysfakcję, że po prostu spotkaliśmy człowieka. W tym ubogim spotkaliśmy człowieka. Nie pomogliśmy komuś tam bezimiennemu, ale spotkaliśmy człowieka.
Tak, nie myślimy to człowieczeństwo, czy pomagamy jakąś resztką tym, co nam zbywa, czy rzeczywiście okazujemy komuś serce, widzimy w nim. Bo kiedyś tak o Matce Teresie mówiono, że jakiś tam nikarz mówił, że gdyby nawet 100 tysięcy darów dostał, to on by się nie zajął tym człowiekiem. A ona mówi, że też bym się nie zajęła. Tylko robię to dlatego, że mieszka w nim Chrystus.
Dokładnie. Bo to nie dla... Znaczy, bo jeżeli po prostu tutaj chodziłoby o pieniądze, albo ten, no to w tym momencie no to już nie jest miłosierdzie.
Pytanie to poruszenie dokładnie naszego serca, tak? Dokładnie. Czy to rzeczywiście serce okazujemy drugiemu? Pochylamy się sercem. Proszę do Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela, archidiecezja Łódzka. Chciałam właśnie wrócić trochę do Słowa Bożego i powiedzieć o tej chwili Chrystusa, który teraz jest akurat miesiąc lipiec i przed soborem on był poświęcony najdroższej krwi Jezusa i myślę, że i też właśnie w tym czytaniu tutaj o tych ranach, o tej krwi. I miałam taką sytuację, że miałam bardzo ciężką sytuację rodzinną i myślałam, że mogę liczyć na pomoc rodziny. I byłam tak pewna tego i jakieś było moje zdziwienie, kiedy w ogóle właśnie ci, co powinni mi pomóc, nie pomogli mi, a pomogła mi osoba, o której się w ogóle nie spodziewałam. Właśnie mój sąsiad, w którym tam różnie bywało, to pies szczekał coś tam, a w takiej sytuacji ciężkiej właśnie mi pomógł i byłam właśnie tym zbudowana bardzo. I cały właśnie to też pamiętać o tej wdzięczności właśnie. Staram się pamiętać cały czas, że właśnie wtedy mi pomógł, to już 6 lat temu, ale nawet 7. Ale ciągle się jednak to wszystko pamięta. I też jeszcze mi się skojarzyło to pierwsze czytanie, że Mojżesz poszedł po te przykazania na górę, a ludzie od razu sobie, jeszcze Aaron był nawet, i sobie zrobili ognisko i sobie złotego ciasta utopili i w ogóle nie przejmowali tymi przykazaniami, aż Mojżesz w rozpaczy rozbił te pierwsze tablice. Tylko 10 tych przykazań, a tak ciężko nam idzie tymi przykazaniami właśnie. No i to jeszcze, że Jezus jest pierworodny wśród umarłych, to nas wyzwolił, że nie musimy się bać śmierci, że On przejdzie z nami przez tą śmierć, po żebyśmy się nie bali umierać. To tyle z tego słowa na tą niedzielę. Przepraszam, że tak chaotycznie.
Dziękujemy Panem bardzo. Bogiem. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Gabrieli za te myśli nieuczesane, które tak gdzieś tam w bardzo różny sposób no, podały taką próbkę komentarza do liturgii słowa z najbliższej niedzieli.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówię Marian Maniuś ze Śląska.
Dziękujemy.
Wysłuchałem bardzo interesującą katechezę i te telefony. I dzisiaj właśnie było dużo mówione na temat miłości do Boga i miłości do bliźniego. Wiemy, że chrześcijanie pomagają na różne sposoby i można pomagać i tak, i tak, i tak, to już się było mówione, ale chciałbym zwrócić uwagę, tak w jednym powiedział słuchacz, że postawić Pana Boga na pierwsze miejsce. To wtedy Duch Boży będzie w nas działać, będziemy wiedzieli wtedy, co mamy robić, bo tak dzisiaj było też mówione, jest dużo oszustów, naprawdę bardzo dużo jest. I chrześcijanie dzisiaj powinni mieć oczy otwarte i uszy otwarte. Ale chodzi mi jeszcze o to, właśnie, że chrześcijanie wiemy, że przestrzegają Boże prawo. Znam ludzi osobiście w Polsce, chrześcijan, którzy kochają bardzo Boga i przestrzegają przekazania Boże, a w tym też te przekazanie, które mówi o święceniu soboty. I bardzo bym prosił księdza...
Czwarte przykazanie jest o czci ojca i matkę swoją.
O przestrzeganiu soboty. Ja mówię o czwartym przekazaniu Bożym, które mówi, pamiętaj...
Przekazaniu to trzecie?
Nie, to jest czwarte przekazanie Boże według tego, co Mojżesz dał.
Zaraz poprosimy
księdza, żeby przekazania to mówi Biblia, to mówi, biblijna jest, mówi, prawda, przestrzegaj, czyli pamiętaj, aby dzień święty, czyli sobotni święcił. Ale o co mi chodzi? Prosimy, aby kapłan powiedział mi, czy nam nawet, nie? Czy ci chrześcijanie w Polsce, którzy przestrzegają właśnie sobotę, czy oni robią dobrze, czy oni robią źle? I przechodzę na odbiór. Czy oni robią dobrze, czy robią źle? Ci chrześcijanie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Podejrzewam, że panu Marianowi chodzi o tych, którzy chodzą na mszę świętą w sobotni wieczór. Natomiast msza święta w sobotni wieczór to jest msza święta już rozpoczynająca świętowanie niedzieli. A więc tam msza po prostu jakby rozpoczyna się świętowanie Dnia Pańskiego niedzieli. Można powiedzieć, że od początku Kościoła ważne dni wiązały się z takim, można powiedzieć, już świętowaniem jakby wieczór poprzedzający, tak zwaną Wigilię. Dlatego msza święta w sobotę, która jest, to już jest normalnie msza święta z niedzieli i po prostu ten, kto jest na tej mszy świętej, spełnia obowiązek właśnie na mój przekazanie, że mamy święcić Dzień Święty. A więc po prostu jak najbardziej to po prostu jest właściwy kierunek. Natomiast na pewno nie ma czegoś takiego, że jako chrześcijanie mamy świętować szabat, czyli sobotę. To było przekazanie, które dotyczyło Żydów. Męka, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa doprowadziły do tego, że my jako chrześcijanie teraz świętujemy właśnie to jako najważniejsze wydarzenie. No i to jest niedziela. Niedziela, która rozpoczyna się sobotni wieczór, no i cała niedziela, nasze świętowanie.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Teresa Gdańska. A propos uczciwości ludzi żebrzących. Miałam w życiu, a już jestem wiekowa dobrze po 70. Ale te dwa przypadki mnie trochę uczuliły i postępuję inaczej. Mianowicie, w mojej dzielnicy mieszkała kobieta, która miała chyba ze trójka albo więcej dzieci. Oczywiście alkoholiczka, no ale ja idąc z pracy dałam jej parę złotych, żeby dzieciom powiedziała mi kup chleba, kup masełko, jak serce to kawałek wędliny albo słoik dżemu. Dobrze powiedziała. Ja na drugi dzień, to znaczy patrzę, a ona idzie z butelką wina pod pachą. No, zastanowiłam się, może i to za te moje pieniążki. Drugi przypadek miałam taki, że jechałam do Wilna i siedziałam w Warszawie na dworcu, oczekując właśnie tego pociągu już, bo była przesiada. Proszę sobie wyobrazić, podszedł do mnie taki wychudzony, taka bieda, i on głodny, i że bym mu dał coś do zjedzenia, nie do zjedzenia, tylko żeby pieniążki, on sobie kupi kanapki, coś do zjedzenia. Oczywiście wyjęłam pieniądze, to było dobre 15 lat temu, no ale wszystko jedno, no powiedzmy dałam z 15 zł. Proszę sobie wyobrazić, dosłownie 20 minut przyszedł do mnie z torbą pełną strzykawek z tymi z igłami. Mnie aż serce zachłuło z rozpaczy. Co ja dobrego uczyniłam?
I tu może postawimy znak takiego zapytania. Dziękuję bardzo pani.
Znaczy, no niestety są takie niebezpieczeństwa, o którym mówiła też pani Teresa. Natomiast nie możemy się bać pomagać. Dziękuję wszystkim słuchaczom za te bardzo cenne głosy, za świadectwa. Próbując podsumować, pragnę do tych wszystkich głosów, które były, dołożyć jeszcze nauczanie papieży Jana Pawła II i Franciszka. Papież Polak tak mówił: prawdziwa miłość nie jest mglistym uczuciem ani ślepą namiętnością. Jest wewnętrzną postawą ogarniającą całe jestestwo człowieka. Jest patrzeniem na bliźniego nie po to, by się nim posłużyć, ale by mu służyć. Jest umiejętnością radowania się wraz z tymi, którzy się radują, i cierpienia z cierpiącymi. Bycie z bliźnimi i dla bliźnich jest zatem umiejętnością dostrzeżenia potrzeb ludzi wokół nas, umiejętnością wczucia się w nie. Jan Paweł II w liście apostolskim Salifici Doloris tak komentował przypowieść dzisiejszej Ewangelii: miłosiernym Samarytaninem jest więc ostatecznie ten, kto świadczy pomoc w cierpieniu, jakiejkolwiek byłoby ono natury. Pomoc, o ile możności, skuteczną. W tę pomoc wkłada swoje serce, nie żałuje również środków materialnych. Można powiedzieć, że daje siebie, swoje własne ja, otwierając się na to ja drugiego. Szukamy w tym miejscu jednego z kluczowych punktów całej chrześcijańskiej antropologii. Człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar samego siebie. Miłosierny Samarytanin to człowiek zdolny do takiego właśnie daru samego siebie. Uczynić dar z siebie samego to bardzo trudne zadanie. Często łatwiej przychodzi nam przyjmowanie darów niż ofiarowanie czegoś innym. Jest to tym bardziej trudne, że tu nie tyle chodzi o rzeczy, które do nas należą, choć ich dawanie też nie jest proste, ale o nas samych. W zrozumieniu tego mogą nam pomóc słowa papieża Franciszka z jednej z audiencji generalnych, które powiedział, komentując właśnie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Przypowieść dostarcza nam pierwszej nauki. Nie dzieje się automatycznie tak, że ten, kto uczęszcza do domu Boga i zna Jego miłosierdzie, potrafi kochać bliźniego. Nie przychodzi to automatycznie. Możesz znać całą Biblię, możesz znać wszystkie formuły liturgiczne, możesz znać całą teologię, ale od wiedzy nie przechodzi się automatycznie do miłowania. Do miłowania dochodzi się inną drogą. Potrzebna jest mądrość, ale jeszcze coś więcej. Czego jeszcze potrzeba, żeby stać się naprawdę miłosiernym Samarytaninem? Siostra Faustyna w swoim dzienniczku zapisała następujące polecenie Jezusa. Sam mi każesz ćwiczyć się w trzech stopniach miłosierdzia. Pierwsze, uczynek miłosierny, jakiegokolwiek on będzie rodzaju. Drugie, słowo miłosierne. Jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem. Trzecim jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciąga nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. Tak więc każdy z nas jest zwany, aby okazywał miłosierdzie przez czyn, słowo i modlitwę. Słowa Jezusa, idź i ty czyń podobnie, skierowane do uczonego w prawie, niech będą dla nas zachętą, aby praktykować miłosierdzie, korzystając z tych trzech stopni wskazanych nam przez samego Zbawiciela.
Bardzo dziękujemy księdzu za czas poświęcony nam. Bóg zapłać.
Bóg zapłać słuchaczom i księdzu, który mi pomagał tutaj.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, dziś był z nami ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Audycją Szukając Słowa Bożego, czytając teksty Pisma Świętego, przygotowaliśmy się do niedzieli, która przed nami. Jest już to 15. niedziela zwykła, rok C. Bardzo dziękuję też Państwu za uwagę. Dziękujemy szczególnie tym, którzy telefonowali i temat nasz poszerzali.